Szczęść Boże, witam na wieczornym naszym spotkaniu, na 6. wykładzie w ramach tegorocznej edycji Szkoły Bractwa Świętego Jana Pawła II w Toruniu, Pamięć i Tożsamość. Rozważamy 2 rozdział papieskiej książki testamentalnej, rozdział zatytułowany Wolność i Odpowiedzialność. W poprzednim odcinku, chciałoby się powiedzieć tak medialnie, a mówiąc bardziej wykładowo, na poprzednim wykładzie mowa była o perspektywie, jaką dla wolności stanowi miłość. Jan Paweł II, podejmując temat pozytywnego określenia wolności, rozpoczął od definicji Arystotelesa i od jego systemu etyki, który ukazuje człowieka integralnie pojętego, człowieka, w którym istnieje bardzo charakterystyczny dynamizm wolności, wolnej woli i rozumu. I w ramach tego dynamizmu człowiek określa, rozpoznaje dobro i podejmuje wysiłek dążenia do tego dobra. W tym wysiłku wspierają go sprawności, które starożytni nazwali cnotami, przede wszystkim 4 cnoty kardynalne, ale także cnoty z nimi powiązane. I to jest ta wizja człowieka klasyczna, która w chrześcijaństwie znalazła swoją przystań, która w chrześcijaństwie wzbogacona o perspektywę teologiczną, perspektywę objawienia, zyskuje swoje dodatkowe uprawomocnienie i uzasadnienie. Jednocześnie Jan Paweł II, przypomnę to raz jeszcze bardzo krótko, wskazuje, że skoro człowiek jest istotą społeczną, to Arystoteles, mając tego świadomość, bo przecież to jemu zawdzięczamy to określenie, że człowiek to zoon politikon, to zwierzę polityczne, istota społeczna. Arystoteles, będąc tego świadom, z jednej strony skonstruował, można powiedzieć, podręcznik etyki życia osobistego, ale z drugiej strony nakreślił też podręcznik etyki życia publicznego, społecznego. Nazwał go polityka i zdefiniował politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne. To rozumienie polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne, a więc inaczej mówiąc, jest to pewna wizja etyki życia społecznego. To rozumienie polityki przejął Kościół i w katolickiej nauce społecznej ma ona swoje odzwierciedlenie. Przeszliśmy tutaj drogą wyznaczoną przez kamienie milowe katolickiej nauki społecznej w postaci wielkich encyklik papieskich od Leona XIII po Jana Pawła II. Oczywiście pamiętając, że po jego pontyfikacie pojawiła się także bardzo znacząca i cenna encyklika papieża Benedykta XVI i że wreszcie otrzymaliśmy także encyklikę społeczną poświęconą zagadnieniom środowiska naturalnego autorstwa papieża Franciszka. Przeszliśmy więc tą drogę myśli społecznej Kościoła po to, by raz jeszcze zauważyć wraz z Janem Pawłem II, że w tej drodze pojawiają się 2 pewnego rodzaju zagrożenia. Jednym z tych zagrożeń jest mentalność makiawelistyczna, która nakazuje spojrzeć na politykę jako technikę sprawowania władzy, grę o tron, w której właśnie wygrywa się prawdę, żeby osiągnąć cel, a z drugiej strony takim zagrożeniem jest liberalizm. I przy tym drugim zagrożeniu chciałbym troszeczkę się zatrzymać w kontekście bardzo typowo polskim. Nie jest to oderwanie od nauczania Jana Pawła II, ale wręcz przeciwnie, wejście w pewne uszczegółowienie. Proszę Państwa, chcę zwrócić uwagę naszą na jedną z 8 pielgrzymek papieskich, jakie Jan Paweł II odbył do naszej ojczyzny. Wiemy, że wszystkich tych pielgrzymek zagranicznych było bodajże 104, 8 pielgrzymek do Polski. Pierwsza, ta przełomowa, która dokonała się w roku 79 z tym słynnym papieskim wezwaniem, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To była pielgrzymka niewątpliwie przełomowa pod wieloma względami. Ona tchnęła w nas ducha, ona rozpoczęła proces przemian. To była pielgrzymka, która także zainicjowała zjednoczenie Europy Wschodu i Zachodu. Przypomnę tutaj przemówienie papieskie w Gębarzewie, w Gnieźnie, gdzie Ojciec Święty powiedział właśnie o 2 płucach Europy, o Europie Wschodu i Zachodu. Oczywiście ona miała też inne jeszcze swoje walory i wymiary. Natomiast Każda następna pielgrzymka miała też swoją specyfikę. Trudno jest urządzać ranking ważności czy trudności tych pielgrzymek, dlatego że no na pewno jedną z takich trudnych pielgrzymek była chociażby pielgrzymka następna, ta z roku 1983, która no była bezpośrednio po stanie wojennym, właściwie w trakcie trwającego stanu wojennego. To była też bardzo trudna przecież pielgrzymka dla Jana Pawła II. Kolejna w roku 1987, kiedy Polska no w jakiś sposób otrząsała się z tej traumy stanu wojennego, ale była jeszcze na etapie przygotowań do tych transformacji, które nastąpiły nieco później. Niemniej jednak, proszę Państwa, mając na uwadze to, że trudno jest urządzić rzeczywiście taki ranking, jednoznaczny ranking, która pielgrzymka najważniejsza, która pielgrzymka najtrudniejsza, która pielgrzymka najciekawsza. Ja chcę zwrócić naszą uwagę na pielgrzymkę z roku 1991. I proszę Państwa, gdybym mimo tych zastrzeżeń, że nie sposób urządzić takiego rankingu, gdybym miał się pokusić o taką prywatną ocenę papieskich pielgrzymek, to chyba nie wahałbym się powiedzieć, że to właśnie ta pielgrzymka była i najtrudniejsza wbrew pozorom i zarazem być może najważniejsza. Rok 91, dwa lata po przełomie, po transformacji ustrojowej. Jan Paweł II przybywa do Polski dwukrotnie wtedy, najpierw w dniach 8 czerwca, tak, ale ta pielgrzymka trwała od 1 do 9 czerwca. To był pierwszy etap tej pielgrzymki, część pierwsza od 1 do 9 czerwca. Wyjątkowo zaczynała się w Koszalinie. Muszę tutaj Państwu, znaczy nie muszę, ale chcę się podzielić takim wspomnieniem. Mianowicie miałem okazję uczestniczyć wtedy w czasie tej pielgrzymki papieskiej w Koszalinie. Jechałem z trzema księżmi z diecezji poznańskiej, rektorem, ówczesnym rektorem seminarium duchownego w Poznaniu, dziekanem i prodziekanem Wydziału Teologicznego. Jechaliśmy we czwórkę do Koszalina. To była podróż bardzo pod wieloma względami sympatyczna i ciekawa. Pamiętam, jak jeden z księży profesorów, właśnie zatrzymaliśmy się gdzieś na noclegu, już nie pamiętam dokładnie w jakiej parafii, przed tym Koszalinem i tak no, wyznał szczerze, mówi: jedziemy tak na spotkanie z Ojcem Świętym, a ten mój samochód upstrzony takimi muszkami, mówi, jak go tak papież zobaczy, to mówi, nie wypada, nie wypada. No pomyślałem sobie, uruchomiłem całą potęgę swojej wyobraźni i tak chciałem zobaczyć, jak Ojciec Święty gdzieś spod ołtarza widzi 20 kilometrów dalej na parkingu ten samochód upstrzony muszkami, no ale zrozumiałem mimo wszystko apel, mówię, księże profesorze, to jeżeli ksiądz pozwoli, to ja chętnie umyję ten samochód. No i zabrałem się do mycia. Dołączył się do tego ówczesny rektor seminarium diecezjalnego, a ten ksiądz profesor, będący właścicielem tego samochodu, mówi: Boże, że też doczekałem takiej chwili, dwóch rektorów myje mój samochód. To było takie wstępne wspomnienie z tej pielgrzymki, ale później przyszły już wspomnienia o wiele bardziej istotne. Mianowicie pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym było w seminarium, które właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił, seminarium diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a później z wielkim trudem docieraliśmy na mszę do Kościoła Ducha Świętego. Mówię z wielkim trudem, dlatego że trasa przejazdu z seminarium do tej parafii przecinała się z trasą przejazdu Ojca Świętego na górkę, na wzgórze Szęsztackie, gdzie Ojciec Święty też przez moment przebywał. No i to była kolizja tras, ogromne utrudnienia. Udało nam się w końcu przedrzeć pod ten kościół parafii Ducha Świętego. No i tam w wielkim oczekiwaniu i wielkim napięciu siedziałem chyba w wielkiej koncelebrze księży, czekając na przemówienie papieskie. Wspominam o tym wszystkim dlatego, że pamiętam swoje zadziwienie po pierwszych słowach papieskiej homilii. Spodziewałem się, że Ojciec Święty powie coś w rodzaju: a to się nam przydarzyło. Przeszliśmy przez Morze Czerwone komunizmu, jesteśmy wolni, Bogu dziękujmy za dar wolności. A tymczasem Ojciec Święty zaczął mówić o dekalogu. Zaczął mówić o dekalogu. I cała pielgrzymka okazała się jednym wielkim wykładem dekalogu. 10 słów Boga, jak mówił Jan Paweł II, oczywiście w nowym, że tak powiem, brzmieniu. Wczoraj ojciec dyrektor wspomniał o tym, że w katechezie będącej transmitowanej czy emitowanej w Radiu Maryja było właśnie przywołanie słów Jana Pawła II z Olsztyna, z jego właśnie pobytu w Olsztynie. I ojciec dyrektor mówił, jak bardzo aktualne są właśnie te słowa Ojca Świętego we współczesnej rzeczywistości. Są aktualne dlatego, że cały dekalog został przez papieża zaktualizowany, został ukazany niejako od nowej strony, został ukazany w tej perspektywie czasów współczesnych. I proszę Państwa, to co było takie dla mnie wtedy zaskakujące, nawet powiedziałbym w pierwszej chwili trochę deprymujące, to było to zdziwienie. Dlaczego zamiast żyć jakąś wspólną euforią, dlaczego zamiast stworzyć atmosferę wielkiej radości, złapania się za ręce i wykrzykiwania Te Deum Laudamus, to Ojciec Święty zaczął nas nauczać i to twardo pouczać o obowiązywalności boskich przykazań, o konieczności boskich przykazań. We mnie osobiście, mówię o tym, wytworzyła się jakaś taka huśtawka nastroju. W pewnej chwili przyszło takie rozczarowanie, nie waham się użyć tego słowa. Raz jeszcze powtarzam, dlaczego zamiast wyśpiewywania Bogu dziękczynienia i radości, on, papież, staje i zaczyna nas wzywać twardo, mocno do realizowania dekalogu. Proszę Państwa, to były twarde słowa. Może nie tam w Koszalinie, tam się rozpoczynało to wszystko, ale przypomnijmy sobie, że najbardziej dramatyczny moment ze wszystkich pielgrzymek papieskich, kiedy Jan Paweł II uniósł głos na polskiej ziemi, to był właśnie wtedy, w czasie tej pielgrzymki w Kielcach, gdy mówił o obronie życia nienarodzonych, kiedy zaczął krzyczeć, to jest Polska, to jest moja matka, to jest moja ojczyzna. I dlatego mam prawo o tym mówić, mam prawo wołać do parlamentarzystów, do polityków, aby to życie zostało uszanowane. Prawda, to były niezwykłe w porównaniu z jakąkolwiek inną pielgrzymką nastroje, emocje. Ale wracam do tego, że właśnie zamiast wyśpiewywać Te Deum, otrzymaliśmy twardy przekaz dekalogu. Twardy, zaktualizowany, nowoczesny przekaz, chciałoby się powiedzieć, ale bardzo jednoznacznie brzmiący. Domagający się tego, abyśmy ten dekalog uczynili przedmiotem naszych rozważań. Dlaczego, proszę Państwa, tak? Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem sens przesłania papieskiego. Przypomniałem to sobie za sprawą, powiem uczciwie, kardynała Ratzingera, którego tekst kiedyś przeczytałem, nie dotyczący polskiej pielgrzymki Jana Pawła II, ale dotyczący innych problemów związanych z teologią wyzwolenia. Ratzinger przypominał w tym swoim tekście, jak wyglądało wyzwolenie z Egiptu, narodu wybranego. Mojżesz przychodzi do Faraona wraz z Aaronem i proszą o pozwolenie wyjścia całego ludu. Ale Mojżesz ani razu nie mówi, pozwól nam wyjść, żebyśmy mogli uzyskać suwerenność. Pozwól nam wyjść, żebyśmy mogli uzyskać wolność. Pozwól nam wyjść, żebyśmy zaczęli żyć jak wolny naród. Nie. Mojżesz za każdym razem, kiedy przychodzi do Faraona, mówi, pozwól nam wyjść, abyśmy mogli iść na pustynię i złożyć ofiarę Jahwe. Pozwól nam wyjść, abyśmy mogli zawrzeć przymierze z Bogiem. Taki jest cel wyjścia. Taki jest sens tego wyjścia. I właśnie odczytanie wyjścia, egzodusu Izraela z Egiptu pokazuje nam bardzo mocno, że celem wyzwolenia nie jest wolność sama w sobie. Ta wolność jest znowu środkiem prowadzącym do celu. Jest środkiem prowadzącym do celu. Wyzwolenie jest po to, żeby uzyskać wolność, która umożliwi zawarcie przymierza z Bogiem. I oczywiście egzodus, wyjście Izraelitów powoduje, że ten lud staje się narodem, że lud zyskuje wolność, suwerenność, tożsamość. Ale to wszystko zostaje umocnione, przypieczętowane, potwierdzone wtedy, kiedy naród wiąże się z Bogiem. Ostatecznym punktem uzyskania tożsamości narodu jest przymierze z Bogiem. Proszę Państwa, te kilkadziesiąt lat wędrówki przez pustynię to nie było wędrowanie tak długie, dlatego że oni nie mieli GPS-u. Nawet w tamtej dobie przy nawigacji za pomocą gwiazd i innych znaków na niebie i na ziemi, ta pielgrzymka przez pustynię mogła być pielgrzymką bardzo krótką, ale potrzeba było kilkudziesięciu lat, żeby ci ludzie rzeczywiście się wyzwolili po to, żeby zawiązać przymierze z Bogiem. I to przymierze staje się celem wyzwolenia. Jan Paweł II w 91 roku podejmuje dzieło wyzwolenia nas i przejścia przez Morze Czerwone komunizmu i wyzwolenia nas w sposób ostateczny. Dokładnie właśnie tak jak Mojżesz wyprowadza nasz naród z domu niewoli, mimo że pozornie już odzyskaliśmy wolność, ale pokazuje nam, że ta wolność jest procesem niezamkniętym, jest darem i wyzwaniem. Wolność trzeba stale zdobywać, powie Jan Paweł II. Wolność jest rzeczywistością, którą trzeba stale zdobywać, a jej warunkiem, jej uzyskania i utrzymania jest właśnie przymierze z Bogiem. I dlatego ta krucha wolność, którą uzyskaliśmy w 1989 roku, w wyniku różnych, skądinąd niezwykłych przecież konfiguracji politycznych, historycznych, ta wolność zostaje podporządkowana przymierzu z Bogiem poprzez dekalog. Karol Wojtyła jako filozof, jako myśliciel, cały czas, jak już tutaj kilkakrotnie było to wspominane, ukazywał proces związania wolności w człowieku z prawdą o nim samym i mówił, że człowiek tylko wtedy jest wolny, kiedy wiąże się poznaną prawdą o sobie. Natomiast jako papież pokazał nam, że ten proces samowiązania się prawdą o naszej tożsamości, o naszym przeznaczeniu, o naszym związku z Bogiem, ten proces powinien dokonać się w wymiarze narodowym. My jako naród powinniśmy związać się prawdą życia społecznego, prawdą inspirowaną chrześcijaństwem, po to, by stać się narodem wolnym i narodem spełnionym. Proszę Państwa, zauważmy, że to nie był wcale proces prosty, to nie był proces łatwy. Nasz naród po 1989 roku popadł w wielkie turbulencje. Niemal od momentu rozpoczęcia transformacji, czy jej powiedzmy potwierdzenia poprzez wydarzenia czerwca 1989 roku, pojawiły się od razu niemal nowe tendencje, nowego stylu bycia, no właśnie stylu bycia na wzór liberalny, nowego języka. Takie słowa jak ojczyzna, naród stały się słowami zawstydzonymi, marginalizowanymi, wykluczanymi z debaty publicznej. Od razu zaczęto krytykować pewne stereotypy, no właśnie pewne pojęcia, które stanowiły przez lata dla nas wartość, przez wieki. A teraz nagle stały się stereotypami. Stereotypami, które nam zagrażają, które nas zniewalają. No bo taki stereotyp Polak, katolik, przecież nonsens. Przecież to jest dyskryminacja tych, którzy nie są katolikami. Z kolei tych, którzy są katolikami, a nie są Polakami. To przecież to jest nonsens, to jest bzdura. Były pewne media, nie będę tutaj ich wymieniał, które wiele artykułów prasowych poświęciły temu tematowi. Albo taki stereotyp Bóg, honor, ojczyzna. Prawda? No po co Bóg, skoro żyjemy w świecie agnostycznym, pluralistycznym, wielowyznaniowym? Po co Bóg? A po co ojczyzna tak na dobrą sprawę? Przecież to jest pojęcie no takie ksenofobiczne. Przecież czy nie lepiej, jak będziemy patrzeć szerzej, globalnie, eurocentrycznie, kiedy zaczniemy właśnie podchodzić do naszej tożsamości w sposób bardziej bogaty, bardziej szeroki. No a ten honor to już w ogóle takie pojęcie, prawda, bardzo jakiejś zmienionej epoki, trącące myszką. Przecież to jest właśnie stereotyp, który nie powinien mieć miejsca w debacie publicznej, ale nie powinien mieć też miejsca w mentalności. A Jan Paweł II w 91 roku mówi nam o rzeczach bardzo prostych, że będziemy wolnym narodem i wolnym państwem, jeżeli zwiążemy się prawdą o naszej tożsamości. Tak jak w 79 roku mówił, nie można człowieka zrozumieć bez Chrystusa, nie można dziejów tego narodu zrozumieć bez Chrystusa. Tak podobnie w 91 roku przypomina nam, że będziemy wolnym narodem, jeżeli zwiążemy się prawdą o naszej tożsamości, jeżeli uznamy naszą polskość, jeżeli uznamy nasze dziedzictwo kulturowe i naszą tradycję. Proszę Państwa, to właśnie wtedy, w 1991 roku, rozpoczął się wielki spór, który trwa do dnia dzisiejszego. Spór między nami, którzy chcemy wyrażać swoją tożsamość na płaszczyźnie państwowej i narodowej, wyrażać ją w sposób jasny, mówiąc, jesteśmy Polakami, elementem niezbywalnym, podstawowym elementem naszego dziedzictwa jest chrześcijaństwo, które nikogo nie wyklucza. Nasze chrześcijaństwo to jest katolicyzm, a katolicyzm oznacza powszechność, oznacza otwartość na każdego człowieka. Elementem naszego dziedzictwa jest miłość, solidarność, jest miłosierdzie. Elementem naszego dziedzictwa jest przywiązanie do wielkich postaci polskiej historii, do wielkich świętych także. To jest to nasze stanowisko. A z drugiej strony zauważmy, to właśnie wtedy zaczął się wzrost tendencji, by w imię nowoczesności, cokolwiek by ona znaczyła, te działania zabezpieczające tożsamość osłabić. I liberalne środowiska zaczęły dążyć do osłabienia czy wręcz totalnej destrukcji tożsamości. To się wtedy zaczęło i ten proces, jak wiemy doskonale, o tym wiemy, on trwa. Zamiast poczucia przynależności narodowej, przecież dzisiaj lepiej jest manifestować przynależność europejską. Jeżeli pojawia się w tej chwili, załóżmy, jakaś taka sytuacja, że na uroczystościach państwowych brakuje flagi europejskiej, to przecież od razu jest, sypią się gromy z jasnego nieba, że tutaj no po prostu podważamy naszą tożsamość, no kim my jesteśmy, co my robimy, prawda? Patriotyzm to przecież nacjonalizm. Zamiast patriotyzmu mamy być globalistami. Tożsamość religijna, no właśnie Polak, katolik, no straszliwy stereotyp. Lepiej przecież przyznawać się do tożsamości laickiej. Zamiast tożsamości zachodniej kultury, skoro zachodniej to chrześcijańskiej, no lepiej przecież uznać multikulti. Zamiast tożsamości rodziny, opartej na rodzinie, czy nie lepiej przekonywać się i innych do tożsamości indywidualistycznej, w której nie jestem związany żadną instytucją małżeństwa, rodziny, jestem właśnie singlem, wolnym singlem, który jak wolny elektron może krążyć po świecie. I proszę Państwa, te rzeczy mają miejsce. Ja sobie nieraz tak myślę, że kiedy jeszcze pokolenie naszych rodziców wywołane, że tak powiem, do odpowiedzi potrafiło wyrecytować, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały. Tak dzisiaj młody człowiek, gdyby został zapytany, kto ty jesteś, to być może by odpowiedział, no Europejczykiem jestem, prawda, no. A jaki znak twój, no tęczowa flaga, albo flaga unijna, albo bo ja wiem co, prawda. W co ty wierzysz? No w postęp wierzę, w demokrację wierzę, prawda. Wiele takich głosów, gdybyśmy rzeczywiście przepytali, zrobili taki katechizm współczesnego człowieka, myślę, że pod wpływem tych tendencji, które wtedy się zaczęły, że wielu ludzi taki katechizm właśnie młodego Polaka by dzisiaj przyjmowało. Oczywiście to jest jedna strona medalu, bo na szczęście jest druga strona medalu. Być może właśnie dzięki tej pielgrzymce papieskiej, mimo wszystko te wysiłki na rzecz zniszczenia tożsamości do końca się nie powiodły, bo przecież jest szereg działań, instytucji, stowarzyszeń, ruchów, osób, które odkrywają na nowo i promują polskość, promują patriotyzm, zdejmując z nich odium rzeczy do wyszydzania. No chociażby niesamowite i bardzo spektakularne inicjatywy pamięci o żołnierzach niezłomnych, spektakularne działania kibiców. Tutaj pozwolę sobie przywołać może niezbyt wyraźny obraz, ale właśnie kibiców chyba Śląska, Wrocław, którzy właśnie jakiś czas temu wywiesili na swoim stadionie w czasie jednego z meczy ligowych napis "Takich kobiet nam potrzeba" i zamieścili portrety dwóch rówieśniczek, Danki Siedzikówny, czyli Inki i Anny Walentynowicz. To były kobiety urodzone w tym samym roku. Z tym, że jak wiemy, oczywiście zginęły w różnym czasie i w różnych okolicznościach, ale obie zginęły tragicznie. Obie wielkie wielkie kobiety, Polki, bohaterki, autentyczne bohaterki. To właśnie kibice na przykład przypominają właśnie o takich postaciach w dobie, w której właśnie promuje się wizerunki transseksualistów, transwestytów i w ogóle tych kilkudziesięciu opcji orientacji seksualnych. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w tej chwili orientacji seksualnych, czy orientacji seksualnych chyba jest kilkadziesiąt. Na Facebooku amerykańskim, wersji amerykańskiej, jeżeli się logujemy, rejestrujemy w wersji oryginalnej, przynajmniej jakiś czas temu tak było, to pojawiało się 56 opcji seksualnych do wyboru, od agender po to spirit. Ja niejednokrotnie podkreślałem, tam były oczywiście powiem może tak. Po pierwsze, oczywiście nie mam zielonego pojęcia, blado zielonego pojęcia, ani bardzo blado zielonego pojęcia, w czym wyraża się na przykład tożsamość w rodzaju trans z gwiazdką gender, albo trans z gwiazdką female to male, albo trans bez gwiazdki male to female. Po prostu nie mam pojęcia, o co tam chodzi, ale 56 takich opcji jest. Natomiast chcę powiedzieć, że jeden z parlamentarzystów konserwatywnych, europarlamentarzystów, kiedyś, można to zobaczyć na YouTubie, chcąc właśnie zastosować taką pełną poprawność polityczną, wypowiedział się do wszystkich tych opcji, nie wiedząc, czy wszystkie one są w parlamencie, ale teoretycznie mogłyby być, więc wykorzystał pięciominutowy czas swojego przemówienia na wymówienie wszystkich tych opcji, a więc brzmiało to, powiedzmy, DR agender, DR cis male, DR cis female to male, DR male to female, DR trans male to female with TAR, i tak dalej, prawda? I wymienił te 56 opcji i powiedział good morning, prawda? I thank you for your attention, prawda? I na tym zakończył swoje przemówienie, no bo zajęło mu to cały czas, prawda? Z drugiej strony, no też powiem tak jeszcze, że cieszę się, że te opcje są ułożone tak alfabetycznie i zaczynają się od agender po to spirit. I ponieważ jesteśmy w lipcu, to jeszcze mogę powiedzieć tak, ponieważ to nie jest jeszcze miesiąc abstynencji i trzeźwości, że to tu spirit, które można odczytać jako dwa spiryty, jest chyba niezbywalnie potrzebne, żeby zrozumieć te 56 opcji. I to nie wiem, czy nie jest to za mało, żeby te dwa spiryty na głowę wychylić, żeby te opcje zrozumieć. Proszę Państwa, ale wróćmy do sprawy poważnej. Mianowicie, no właśnie, mimo takich dewiacji we współczesnej kulturze, które przenikają nas, my się możemy z jednej strony, ja się sam z tego śmieję i myślę, że się możemy z tego śmiać, ale proszę Państwa, te dewiacje są przedmiotami studiów uniwersyteckich. Te dewiacje przenikają do naszego życia politycznego, przenikały. Przecież cała ustawa przemocowa, tak zwana, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawda, wobec kobiet, to była ustawa, która jednoznacznie mówiła, po prostu jest przemoc uwarunkowana stereotypem małżeństwa heteroseksualnego, monogamicznego. Dlatego chcąc uwolnić się od tej przemocy, musimy wprowadzić polimorficzne związki małżeńskie. Prawda? Taki był sens, taki był cel tej ustawy. Dlatego nie można tych dewiacji lekceważyć, traktować ich jako tylko schorzenia czy zaburzenia ludzkiego umysłu. To są dewiacje, które przenikają nasze życie kulturowe. I dlatego zwracam uwagę na to, że mimo tych właśnie zawirowań, które wytworzyły się wraz z ekspansją liberalizmu do naszego życia publicznego, właśnie po 1989 roku, są na szczęście tendencje ludzi zdrowomyślących, młodych ludzi, którzy mówią krótko, takich kobiet nam trzeba. Nie feministek, nie genderystek, ale takich kobiet jak Danka Siedzikówna, jak Anna Walentynowicz. Proszę Państwa, wracam do tego, że mówię tutaj o czasie pewnego sporu, który wtedy w tych latach po 1989 roku wybuchnął i za sprawą Jana Pawła II można powiedzieć, że on eksplodował. Bo z jednej strony Jan Paweł II kierował do nas zachęty i wskazania propatriotyczne. Te wskazania były podejmowane też przez i są podejmowane przez inne środowiska. Pojawił się w tych latach znaczący ruch aktywności obywatelskiej, wspierany głosem autorytetów w postaci znaczących. Na pewno zaczęliśmy żyć jako zalążek społeczeństwa obywatelskiego, ale z drugiej strony wyraźne, zmasowane, programowe, ideologicznie wsparte tendencje rozbijania tożsamości. Utożsamianie patriotyzmu z nacjonalizmem, ośmieszanie polskości. Można powiedzieć, no tak, ale to wszystko już było. To nie jest przecież rzecz nowa. Kiedy spoglądamy do historii, w historię Polski, tą przedrozbiorową czy rozbiorową, także w dwudziestolecie międzywojenne, a więc ten okres właśnie po odzyskaniu niepodległości, kiedy czytamy polemiki pozytywistów, kiedy czytamy listy Kraszewskiego z XIX wieku, to mogą nas zadziwić te opisy w jego listach, sytuacji uderzenia w rodzinę, w kościół, rozpadu tożsamości. Czy zatem rzeczywiście dzisiaj jest coś radykalnie nowego? Proszę Państwa, no powiem tak. Po pierwsze, to może taka uwaga marginalna. Kiedy Kraszewski diagnozował tamtą sytuację swoją, okresu rozbiorowego, to on napisał starą baśń i kilkaset innych powieści historycznych, które służyły pokrzepieniu serc. My dzisiaj upajamy się wojną polsko-ruską i to są arcydzieła naszej literatury. To pokazuje skarłowacenie, mimo wszystko skarłowacenie ducha w społeczeństwie. To pokazuje, że, no może powiem właśnie tak, że gdyby nie było Jana Pawła w tamtych latach, to my byśmy nie mieli właściwie nic od siebie takiego, prawie nic, co moglibyśmy, czym moglibyśmy się przeciwstawić. Nie było niestety, czy jeżeli nawet byli Kraszewscy tych lat 90., to oni zostali bardzo szybko zmarginalizowani. Oni byli literatami, pisarzami nie mainstreamu, nie głównego nurtu kultury, tylko stali się po prostu ludźmi w jakiś sposób zmarginalizowanymi. Po drugie, i to jest myślę zasadnicza różnica, ówczesna i obecna pozycja rodziny i kościoła. W tamtych latach, latach zaborów, latach różnych opresyjnych, rodzina i kościół były wartościami. I nie sądzę, żeby można było znaleźć, owszem, były ataki na rodzinę i kościół, ale one przychodziły z zewnątrz. Nie było sytuacji, w której Polacy sami z siebie godzili w rodzinę i kościół. Natomiast dzisiaj te wartości są deprecjonowane, rozmywane, a jednocześnie nie zawsze same potrafią się właściwie odnaleźć. Jak łatwo żeśmy po 89 roku uwierzyli tej propagandzie, która bardzo szybko dokonała czarno-białego podziału kościoła w Polsce. Kościół otwarty i kościół zamknięty. Kościół toruński, przepraszam, jeżeli kościół otwarty to kościół łagiewnicki, a jeżeli kościół zamknięty to kościół toruński. Kościół oblężonej twierdzy, kościół moherowy, kościół ciemnogrodu i tak dalej. I jak wielu katolików przecież, jak wielu z nas katolików, chrześcijan, uwierzyło w to, że są dwa kościoły w Polsce, że po prostu są jak gdyby dwie religie, dwie wiary, że są dwie stolice tych kościołów, dwa Rzymy chciałoby się powiedzieć, prawda, Łagiewniki i Toruń. Do tego wszystkiego dochodzi brak jednoznaczności pojęć i postaw, który po prostu rozmywa tę rzeczywistość. W 79 roku, a więc w roku pierwszej pielgrzymki papieskiej w Krakowskim Muzeum Narodowym Marek Roztworowski zorganizował taką wielką, słynną wystawę Polaków Portret Własny. To była wystawa, która domagała się pewnego zbiorowego wysiłku i odwagi. Chcieliśmy zobaczyć siebie. Właśnie wtedy, w 79 roku, chcieliśmy jako naród zobaczyć siebie. Ale jednocześnie warto dostrzec, że od tego czasu zaczęto robić bardzo wiele, żeby to spojrzenie w nasz portret własny nie było spojrzeniem pełnym dumy, ale zaczęto robić bardzo wiele wysiłków, żeby właśnie ten portret własny był nasączony gnuśnością i pedagogiką wstydu. Żebyśmy się wstydzili. Proszę Państwa, to jest tendencja, którą jak widzimy, obserwujemy do chwili obecnej. No przepraszam, że odwołam się znowu do sytuacji bardzo, bardzo bieżących, prawda, ale przecież chociażby no wydarzenia ostatnich lat, ten kryzys, który się wytworzył na linii stosunków polsko-izraelskich czy polsko-żydowskich w ostatnich miesiącach, nie wnikając absolutnie tutaj w szczegóły tego sporu czy tego kryzysu, ale proszę zauważyć, jak wiele wysiłków było i jest wciąż wkładanych, bo do tej pory są przecież finansowane jeszcze w tym roku niestety z Ministerstwa Kultury były finansowane na przykład prace pani profesor Engelking pokazujące martyrologię Żydów na ziemiach Rzeczpospolitej w okresie II wojny światowej. Czyli wciąż trwa ta narracja mówiąca o pogromach, mówiąca o prześladowaniach. No nie będę tutaj, proszę Państwa, przekonywał, że te opisy historii Polski autorstwa pana Grossa, pani Engelking, czy te portrety literackie w rodzaju malowanego ptaka, prawda, jaką one mają realną, rzeczywistą wartość. Ale co jest zdumiewające, że jest wielu ludzi, którzy w to się angażuje, jest wiele instytucji, które to wspiera, także finansowo, instytucjonalnie. I jest wielu ludzi, którzy to przyjmują i którzy rzeczywiście mówią, no tak, ale mamy powody do tego, żeby się wstydzić. I tu nie chodzi o to, że mamy przypominać ciągle i nieustannie Żegotę i Renę Sendlerową. Wystarczy, żebyśmy przeszli do Kaplicy Męczenników, sanktuarium, tutaj właśnie w Toruniu, żebyśmy dostrzegli te dziesiątki i setki nazwisk. Przeszło 1000 nazwisk ludzi, którzy oddali swoje życie, prawda, za Żydów, za nieznanych sobie Żydów. To nie jest już tylko Żegota, to nie jest tylko Irena Sendlerowa, to nie jest tylko rodzina Ulmów. My mamy prawo z wielką dumą mówić o bohaterstwie naszego narodu, ale właśnie zrobiono wiele, żeby zdjąć z nas ten szlachetny blask poczucia dumy i przynależności narodowej, a wywołać w nas poczucie wstydu. Proszę Państwa, jeszcze jedna taka rzecz, która pojawiła się właśnie w latach 90., która jest rzeczą bardzo ważną. Mianowicie wtedy właśnie, w tych latach 90. pojawiła się sytuacja narastającego konfliktu między prawem stanowionym a prawem moralnym. No bo tak, skoro, proszę Państwa, jesteśmy teraz Polską demokratyczną, Polską liberalną, nowoczesną, no to właśnie, odrzućmy z siebie dziedzictwo chrześcijańskie, o czym cały czas tutaj mówię, prawda? Odrzućmy z siebie to dziedzictwo chrześcijańskie z wszystkimi jego konsekwencjami, a więc między innymi prawem moralnym. Dlatego właśnie no na przykład zaczęły się wieloletnie debaty na temat ustawy antyaborcyjnej. Zaczęły się debaty na temat invocatio Dei w Konstytucji Rzeczpospolitej, na temat preambuły Konstytucji Rzeczpospolitej. Bo dlaczego mamy sięgać po wartości chrześcijańskie? Mamy być państwem liberalnym, demokratycznym, a więc wszelkie prawo powinno być prawem stanowionym demokratycznie. Jeżeli zechcemy uchwalić na przykład aborcję, związki homoseksualne, eutanazję czy in vitro, prawda, no to będzie prawo, które będzie obowiązywało. Zatraciliśmy to, co było wielkim dziedzictwem nie tylko naszego narodu, ale całej kultury zachodnioeuropejskiej, mianowicie dziedzictwo tego, że prawo moralne stanowiło właśnie tę podstawę wszelkiej rzeczywistości prawnej, że ono budowało naszą kulturę i cywilizację, zarówno europejską, jak i polską. Wystarczy przywołać postać Sokratesa, postać Antygony, Sofoklesa, ten najbardziej znaczący moment w Antygonie, który jest bardzo szczególnym dramatem i bardzo szczególną sytuacją. Toczy się walka o władzę. Ginie w tej walce brat Antygony, Polinik, który zostaje zabity przez swojego brata Kreona. Kreon jest prawowitym władcą i zakazuje pogrzebać zwłoki swojego oponenta, swojego wroga. Wydaje prawo, które ma moc wiążącą, ale Antygona się na to nie zgadza. Dlaczego? Bo mówi, a nie mniemałam, by ukaz twój ostry tyle miał mocy i siły w człowieku, aby mógł łamać święte prawa Boże, które są wieczne i trwają od wieku. Jest ukaz ostry, ale są święte prawa Boże, które trwają od wieku. Nic ich nie może zmienić. Antygona gotowa jest oddać swoje życie za to, żeby bronić tego prawa moralnego. To się działo przecież także za doby świętego Stanisława, biskupa ze Szczepanowa. To było też wyrazem nauczania prymasa tysiąclecia, który niejednokrotnie mówił o tym, że prawo stanowione nie może górować nad prawem moralnym, nie może stać z nim w sprzeczności. Teraz po roku 89 zaczęły się właśnie tendencje mówiące, że ma być odwrotnie, że prawo stanowione jest ważniejsze od prawa moralnego. I ta tendencja do dzisiaj trwa, dlatego w imię tej tendencji można było parę lat temu zwolnić z pracy dyrektora szpitala, dlatego że on odmówił wykonania aborcji, opowiadając się za prawem moralnym, dlatego że on stanął, mówię o profesorze Chazanie, stanął po stronie piątego przykazania dekalogu, nie zabijaj. To jest przykazanie kategoryczne, bez żadnego cienia wątpliwości. Tam nie ma mowy o tym, nie zabijaj, chyba że, powiedzmy, rodzi się dziecko z głębokim upośledzeniem, z bezmózgowiem, czy wodogłowiem, czy czymkolwiek, prawda? Nie, jest mowa krótka, zwięzła, nie zabijaj i nie ma tutaj żadnych dodatków. Proszę Państwa, więc mamy tę sytuację bardzo szczególną i można sobie zadawać sobie pytania dotyczące tego, kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie możemy mówić o rzeczywistym odzyskaniu wolności, kiedy przekonaliśmy się, że nie umiemy z niej właściwie korzystać. Proszę Państwa, nie będę tutaj szczegółowo już szedł dalej tropem notatek, które mam tutaj poczynione, ale chcę zwrócić uwagę może na dwa czy trzy elementy, tylko już tak bardzo krótko. Po pierwsze, zauważmy, że właśnie zaczęliśmy się rozczarowywać nieszczęsnym darem wolności po 1989 roku. Najpierw może wtedy, kiedy przekonaliśmy się, że my jako Kościół zostaliśmy wykorzystani. Że Kościół dla wielu ludzi był właśnie w latach 80. miejscem azylu. Ja tutaj w takiej notatce przywołuję taki swój epizod, krótki, banalny, ale dla mnie osobiście bardzo wymowny. Mianowicie rok 88-9 spędzałem na parafii naszej w Szczecinie, parafii Serca Jezusowego w centrum Szczecina. Wielka parafia, bardzo prężna, wtedy też bardzo mocno angażująca się w stronę mszy za ojczyznę, no i powiedzmy tych wszystkich działań patriotycznych. Drugim takim bardzo silnym ośrodkiem był ośrodek jezuitów na ulicy Pocztowej. W pewnym sensie to były ośrodki trochę spolaryzowane politycznie. 88 rok, jak Państwo wiedzą doskonale, to już był rok takiego podziału Solidarności, przynajmniej właśnie tam w Szczecinie była ta pierwotna Solidarność związana z panem Jurczykiem i była Solidarność odrodzona związana z panem Andrzejem Milczanowskim. Jurczyk gromadził się ze swoją Solidarnością przy naszym kościele, Andrzej Milczanowski przy jezuitach. Ja, ponieważ miałem bardzo bliskiego kolegę u jezuitów, często odwiedzałem ten kościół jezuicki, plebanie, i tam właśnie poznałem pana Andrzeja Milczanowskiego, który przesiadywał tam no, wielkie, długie godziny czasu. Ja byłem stuprocentowo przekonany, że no, to jest człowiek bardzo tak zżyty z kościołem, tak zrośnięty z kościołem, no, że po prostu pamiętam, że 4 razy później czytałem jego wywiad zamieszczony w GW, kiedy właśnie już po wyborze na ministra spraw wewnętrznych padło gdzieś tam jakieś pytanie o poglądy religijne. I wtedy Milczanowski mówi tak, no wie pani, mówi, ja jeżeli już musiałbym się do czegoś przyznać, no to chyba tak najbardziej mi blisko do buddyzmu, myślę. Proszę Państwa, no tak, ale to nie jest tylko kazus Milczanowskiego. Przecież pani Labuda, pan Frasyniuk, to byli ludzie chronieni, przecież którzy zawdzięczają swoje życie, swoją wolność. Bujak kardynałowi Gulbinowiczowi i szerzej mówiąc Kościołowi przecież, prawda? To byli ludzie, którzy potraktowali Kościół instrumentalnie jako azyl po to, żeby później, zaraz potem, no, w dużej mierze albo kontestować Kościół, albo wręcz walczyć z Kościołem. Druga sprawa, która była też cechą charakterystyczną tamtych czasów, no to pęknięcie Solidarności, o którym już właściwie wspomniałem i powiedziałem. Rozpad Solidarności, która w przedziwny sposób z tego niesamowitego fenomenu, o którym mówił Jan Paweł II właśnie w 87 roku na Zaspie. Nie może być walka przeciw Solidarności. Nigdy jeden przeciw drugiemu. Solidarność to jeden i drugi. Tymczasem okazało się, że nagle Solidarność bardzo szybko, przekształciła się no właśnie w walkę. To już nie było nigdy jeden przeciw drugiemu. To się stało standardem, że jeden przeciw drugiemu. I wreszcie trzecia sprawa, aspiracje wejścia Polski do Unii Europejskiej. Trzeba powiedzieć bardzo jasno, Jan Paweł II był gorącym rzecznikiem obecności Polski w Europie. Zresztą uważał, że Polska była, jest i będzie w Europie. Był też gorącym rzecznikiem wejścia Polski do Unii Europejskiej. W 1982 roku w Santiago de Compostela, w takim Atto Europeo, akcie europejskim, wypowiedział między innymi takie słowa. Tożsamości europejskiej nie można zrozumieć bez chrześcijaństwa. Świadomość europejska zrodziła się z pielgrzymowania do Santiago. Ale wcześniej, na początku tego aktu, wypowiedział takie niezwykłe sformułowanie. Ja, Jan Paweł II, syn narodu polskiego, łacińskiego pośród Słowian i słowiańskiego pośród Latynów. Wołam do Ciebie, stara Europo, odnajdź samą siebie, tchnij ducha w swoje korzenie. Ja, Jan Paweł II, syn narodu polskiego, łacińskiego pośród Słowian, słowiańskiego pośród Latynów. To jest to szczególne podkreślenie tej niezwykłej kultury i tożsamości polskiej, przenikania się słowiańszczyzny i cywilizacji łacińskiej. My jesteśmy naprawdę pod względem kulturowym, pod względem językowym, naprawdę można by było tego dowodzić, jesteśmy narodem absolutnie unikalnym, nawet pod względem konstrukcji językowych, języka polskiego. Ale nie będę tutaj próbował tego objaśnić, bo nie jestem specjalistą. Pisał kiedyś o tym profesor Zygmunt Kubiak w sposób bardzo przekonujący i bardzo sugestywny, inspirowany zresztą tym właśnie tekstem krótkiego stwierdzenia papieża Jana Pawła II. Więc Jan Paweł II wołał o wejście do Europy, ale dla niego Europa była Europą chrześcijańską, która zrodziła się na pielgrzymowaniu na drodze do Santiago. I zwracał się do nas z przesłaniem, że naszą kulturę chrześcijańską, nasz Kościół mamy wnieść do Europy. Niestety, proszę Państwa, jak wiemy doskonale, no właśnie co? Wiemy doskonale, że po 1989 roku i w tym roku 1991 wytworzyły się sytuacje dużej polaryzacji, że zaczęto w sposób typowo liberalny traktować wolność i traktować demokrację. Demokracja została utożsamiona z prostym mechanizmem do głosowania większościowego. Wolność została utożsamiona no właśnie z decydowaniem zupełnie anarchicznym, oderwanym od jakichkolwiek wartości, a w szczególności od prawdy o człowieku. Rozpadła się Solidarność, Kościół przestał być miejscem azylu, a zatem stracił swoją atrakcyjność. Unia Europejska została odczytana wyłącznie w perspektywie ekonomicznej, w perspektywie podniesienia pewnego standardu życiowego, a nie w tej płaszczyźnie sięgnięcia do dziedzictwa chrześcijańskiego i wzbogacenia tego dziedzictwa naszym świadectwem chrześcijaństwa. To wszystko zostało odłożone na bok. I jawi się Jan Paweł II, który próbuje nas przed tym wszystkim ocalić. Znowu, ta pielgrzymka potwierdza jego profetyzm. Wtedy dopiero zaczynały się te procesy, ale on już to widział i dlatego stawał przed nami, żeby nas zabezpieczyć, żeby po prostu przypomnieć, chcecie być wolni, zwiążcie się z Bogiem. Wtedy ocalicie swoją wolność. Raz jeszcze wypowiedzcie właśnie Bogu dekalog. Raz jeszcze potwierdźcie tę wiarę w dekalog i w jego siłę, dlatego że ten dekalog jest wciąż aktualny. On zabezpiecza życie publiczne, on zabezpiecza życie medialne, zabezpiecza życie rodzinne, życie osobiste. Proszę Państwa, 91 rok, pielgrzymka papieska. Wcześniej, przez poprzednie trzy pielgrzymki, Jan Paweł II przybywał do PRL-u, przybywał do Polski komunistycznej. Media, politycy ignorowali jego przyjazd. Wiemy, że czynili to na różne sposoby. Ja bardzo często przywołuję taki tekst, który był umieszczony w 79 roku chyba, znaczy na pewno w 79 roku chyba w Trybunie Ludu, opisujący pielgrzymkę Jana Pawła II na Jasną Górę. To była króciutka taka rameczka, niewielka, bardzo niewielka rameczka, króciutka notatka, która mówiła o tym, że dnia tego i tego papież Jan Paweł II przybył na Jasną Górę, przejechał alejami NMP Najświętszej Maryi Panny, przejechał obok pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej i udał się do klasztoru, gdzie po modlitwie wygłosił orędzie na rzecz pokoju na świecie. Ja zawsze zwracam uwagę na to moim słuchaczom, że owszem, Jan Paweł II przejechał obok pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej i obok tego pomnika, o ile pamiętam, stały takie bardzo eleganckie też szalety, takie drewniane, ładne szalety, to tak pamiętam z dawnych lat. I tak samo przejechał w tym samym odniesieniu, prawda, i w tej samej bliskości, obok szaletów i obok tego pomnika. No ani przed szaletami nie zatrzymał się, nie złożył wiązanki kwiatów, ani przed tym pomnikiem. Ale to był właśnie taki charakterystyczny element takiej manipulacji medialnej, gdzie oni tak to robili, prawda. Gdzie w ten sposób cała pielgrzymka, cały pobyt papieża na Jasnej Górze, jego modlitwa, jego przemówienia, homilie, spotkanie z setkami, tysiącami wiernych, to wszystko zostało zmarginalizowane. Ważny był przejazd papieża obok szaletów, przepraszam, obok pomnika, na jedno wychodzi, prawda, i rozważanie na temat pokoju. Podobnie było w roku 83-87, ale co się stało w 91 roku? Ta pielgrzymka nie została przemilczana, ale wtedy pojawiły się pierwsze publiczne, oficjalne słowa krytyki papieża. Te słowa krytyki zawierały się właściwie w jednym przesłaniu. Papież nie rozumie wolności, papież nie rozumie demokracji. Ukazywał się wtedy, proszę Państwa, taki periodyk. Ja mówię to w tej chwili z pamięci, ale mam go tak mniej więcej przed oczami. Nazywał się Przegląd Polityczny i był związany z taką formacją polityczną pod skrótem KLD, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny. Jeżeli Państwo pamiętają, to prominentnymi politykami tego kongresu, tej partii był Donald Tusk, był Janusz Lewandowski między innymi, jeszcze tam kilka innych postaci. To właśnie Janusz Lewandowski, to mogę powiedzieć też z pamięci, ale mówię to, sądzę, z odpowiedzialnością. Znaczy na pewno mówię to odpowiedzialnie. To właśnie Janusz Lewandowski chyba w tym periodyku, a może w innym, już za to nie biorę pełnej, nie ręczę za to, ale to właśnie on zwrócił uwagę, że papież nie rozumie wolności. Papież nie rozumie demokracji. Proszę Państwa, człowiek, dzięki któremu Polska odzyskała swoją tożsamość, swoją suwerenność, był tym, który nie rozumie wolności. Tymczasem, jeżeli ktoś rozumiał wolność dogłębnie, to był to właśnie Jan Paweł II. Ale te krytyki papieskie dotarły do Jana Pawła II. One, proszę Państwa, do niego dotarły. Papież był ich świadom. Dał temu wyraz przynajmniej dwukrotnie. Dał wyraz w prywatnym liście do Jerzego Turowicza, ówczesnego redaktora Tygodnika Powszechnego, bo przecież Tygodnik Powszechny przechodził już wtedy też znaczącą ewolucję w określonym kierunku. Ale także Jan Paweł II w rozmowie z Vittorio Messorim, w Przekroczyć próg nadziei, dał temu wyraz, że jego pielgrzymka, wprost powiedział, że jego pielgrzymka w 91 roku spotkała się z bardzo dużym oporem środowisk oświeceniowych, a więc środowisk liberalnych. On był tego, proszę Państwa, świadom i można powiedzieć tak najkrócej i najoględniej, że odczuł, doświadczył tej krytyki. Proszę Państwa, jeżeli właśnie spoglądamy na tę myśl Jana Pawła II, zawartą wolności i odpowiedzialności, żeby ją tutaj teraz już podsumować, to przypomnę, że po pierwszej części refleksji, gdzie papież po pierwsze zwraca uwagę, że wolność potrzebuje horyzontu etycznego, potrzebuje kryteriów etycznych. Po drugie zwraca uwagę, że współczesne kryteria utylitaryzmu i hedonizmu są kryteriami, które niszczą wolność, a wraz z nimi niszczą człowieka. Dzisiaj spoglądamy na papieski pozytywny wykład. Czym powinna być wolność? Wolność powinna być związana z prawdą o człowieku, powinna być związana z miłością. I dlatego Jan Paweł II przekonuje, że jest to zasada, która dotyczy zarówno życia osobistego, jak i życia społecznego. Dlatego politykę należy rozumieć jako roztropną troskę o dobro wspólne. To jest wyraz takich działań wolnościowych, które służą dobru wspólnemu. Służą. Polityka jest służbą dobru wspólnemu, służbą na rzecz miłości, która pozwala się człowiekowi rozwinąć. To jest takie, a nie inne ujęcie polityki. takie ujęcie polityki stanowi nurt nauczania katolickiej nauki społecznej w Kościele katolickim. I jednocześnie papież te ogólne refleksje przeniósł na grunt Polski. To właśnie dlatego w 1991 roku, w czasie tej swojej pielgrzymki, nie zaproponował nam raz jeszcze, to podkreślam, ani odśpiewania Te Deum, chociaż było ono śpiewane na pewno, ani nie zachęcał nas do śpiewania Magnificat, choć ono było oczywiście wykonywane, ani tym bardziej przede wszystkim nie zachęcał nas do tego, żebyśmy sobie podrygiwali krakowiaczka i śpiewali albośmy to jacy tacy chłopcy krakowiacy, prawda? Mimo że na pewno też chętnie by tego krakowiaczka wyciął razem z nami, ale Jan Paweł II, stając na polskiej ziemi, przypomniał, że żeby być wolnymi, musimy być wierni Bogu. I wyznaczył w ten sposób nieprzemijający, trwały program. Oczywiście to od razu spotkało się też z zastrzeżeniami, o których już tutaj przed chwilą szeroko mówiłem, i spotkało się z takim generalnym zarzutem, który do dnia dzisiejszego jest, który też już w naszych dyskusjach tutaj padał, oczywiście od strony krytycznej, bo my tego zarzutu przyjąć nie możemy. Zarzut mówiący o tym, że państwo powinno być neutralne światopoglądowo, to znaczy postulat, że państwo powinno być neutralne światopoglądowo, że takie próby wprowadzania Boga w przestrzeń publiczną, wiązania się przymierzem z Bogiem, wyznaczają jakiś charakter fundamentalizmu religijnego. W tymże właśnie 1991 roku, dwa dni po przylocie do Polski, papież był w maleńkim Lubaczowie, ale wypowiedział tam niezwykle ważne przemówienie, którego fragment tutaj cytuję. Postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny, głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością. To, co było i jest proponowane jako postulat neutralności światopoglądowej, jest, proszę Państwa, w gruncie rzeczy próbą wyrzucenia Boga z obszaru życia polskiego, z obszaru życia społecznego, jest próbą ateizowania państwa. Takiego samego ateizowania, jakie dokonywało się w sposób ewidentny, czytelny za czasów komunistycznych. Zmieniła się forma, zmieniły się pewne metody i techniki, ale postulat pozostał ten sam. Pielgrzymka Jana Pawła II w 1991 roku do dzisiaj uderza swoją aktualnością i powiedziałbym, że dzisiaj trzeba koniecznie do tej pielgrzymki wracać, trzeba ją odczytywać, trzeba zrobić wręcz jakiś zbiorowy, społeczny namysł nad poszczególnymi przykazaniami tej pielgrzymki, bo naprawdę zarówno wtedy, w 1991 roku, jak i w 2018 nie mieliśmy i nie mamy lepszego drogowskazu dla Polski i dla jej przyszłości, jak właśnie te słowa Jana Pawła, które zabezpieczają naszą wolność przymierzem z Bogiem. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.